Otwórzmy, siostry i bracia, Słowo Boże. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 7 i przeczytamy od wersetu 8 do 11. Bo jeśli nawet listem was zasmuciłem, nie żałuję tego. A jeśli nawet żałował, widzę bowiem, że ów list zasmucił was przynajmniej na chwilę. Teraz jednak cieszę się nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu. Zasmuceni bowiem byliście po Bożemu tak, że w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. Patrzcie, co ten wasz smutek według Boga sprawił. Jaką gorliwość, jakie uniewinnianie się, jakie oburzenie, jaką obawę, jaką tęsknotę, jaki zapał, jaką karę. Pod każdym względem okazaliście się czystymi w tej sprawie. Niektórzy ludzie powiadają, że chrześcijanin nigdy nie przeżywa smutku, nigdy nie powinien przeżywać smutku, jedynie radość. I oczywiście jest taki werset w liście apostoła Pawła do Filipian 4:4, radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się, ale jest to zachęta skierowana do ludzi wierzących, by przezwyciężali chwile smutku, chwile trudne i powracali do radości Pana. Trudno jest żyć cały czas w stanie radości, bo życie niesie za sobą różne sytuacje, różne problemy. W przeczytanym fragmencie Słowa Bożego czytaliśmy o tym, że są dwa rodzaje smutku. Jest smutek, który przychodzi od Boga. I apostoł Paweł tutaj napisał, że nawet list, który napisał, ten list zasmucił Koryntian. I Paweł mówi, że on tego nie żałuje. Nie żałuję tego, że wprowadził ludzi w Koryncie, zbór w Koryncie w stan smutku. A nawet jeśli się zasmucił z tego powodu, to na chwilę. I cieszę się z tego, że Koryntianie zasmucili się na chwilę, bo to był smutek ku upamiętaniu. Ten zbór musiał się upamiętać z pewnych rzeczy, z pewnych postaw. Możemy o tym czytać w pierwszym liście do Koryntian, bo przecież w tym zborze były podziały. W tym zborze był grzech. I apostoł Paweł napisał listy po to, by Koryntianie zatrzymali się na chwilę w swojej euforii. Przecież ten zbór był bardzo obdarowany przez Ducha Świętego. I aby popatrzyli na to, co jest bardzo istotne w życiu Kościoła, aby zasmucili się na chwilę i się upamiętali, nawrócili. I był to smutek, ten smutek jest określany, że był to smutek po Bożemu. I ten smutek nie wprowadził żadnej szkody. Każdy, kto się zatrzymał w swoim życiu na chwilę, zastanowił się nad tym, gdzie jest, co robi, w jakim miejscu znajduje się w swojej drodze za Panem? Czy jest wierny Chrystusowi, czy jest wierny Słowu Bożemu? Jeżeli okazuje się, że nie jest wierny Słowu Bożemu tak, jak Jezus tego chce i zatrzyma się i upamięta się, czyli odwróci się z tej drogi, to jest to Boży smutek. I z tego smutku nikt nie żałuje, ten smutek nie przynosi żadnej szkody, bo on sprawia upamiętanie ku zbawieniu. I ten smutek, Boży smutek, sprawia gorliwość. Możemy patrzeć dalej na te wersety, na werset 10, 11. Uniewinnianie się, czyli usprawiedliwienie się przed Bogiem, oburzenie, obawę, tęsknotę, zapał, karę. I pod każdym względem, czyli jeśli chodzi o wszystkie wymienione te rzeczy, to Koryntianie okazali się czystymi. Czyli ten smutek był smutkiem ku upamiętaniu i oni się upamiętali. Ale apostoł Paweł mówi także tutaj o innym smutku, o smutku światowym, który sprawia śmierć. I pozwólcie, że w pierwszej części mojej usługi dzisiaj powiem parę słów na temat tego smutku, który pochodzi od Boga. Natomiast więcej powiem na temat smutku światowego, który może skończyć się śmiercią. Słowo, które używa apostoł Paweł, pisząc o smutku, to greckie słowo lipe. Oznacza ono ból fizyczny, zmartwienie, smutek, cierpienie, udrękę, ciężką, nieznośną sytuację. I takie dwa wersety bardzo dobrze oddają to połączenie naszego stanu emocjonalnego ze stanem fizycznym. Bo smutek i ból to jest jedno i to samo słowo. Na przykład w Księdze Hioba w rozdziale 14, w wierszu 22, taki werset możemy znaleźć. Dopóki ma ciało, odczuwa ból. Dopóki jest w nim tchnienie, smuci się. A więc widzimy połączenie tutaj bólu ze smutkiem. W księdze proroka Jeremiasza 4,19 Jeremiasz woła tak. O, jak mi smutno! Jak mi smutno! Wije się z bólu. O ściany serca mego! Moje serce jest zaniepokojone. Nie mogę milczeć, bo głos trąby słyszysz. Moja duszo zgiełk wojenny. O, jak mi smutno! Jak mi smutno! Wije się z bólu. Wszystko w naszym organizmie jest połączone. Nasze emocje, nasz stan jest połączony z reakcją naszego ciała. Bardzo często, kiedy przeżywamy smutek, bardzo mocno odczuwa to nasz organizm. Odczuwa wręcz ból fizyczny. Pozwólcie, że teraz przeczytam wam omówienie tego fragmentu Słowa Bożego z drugiego listu do Koryntian, z 7 rozdziału, wiersze od 8 do 11. Z pewnego komentarza. Posłuchajcie. Jeśli swoim listem sprawiłem wam ból, nie żałuję tego. Nawet jeśli przedtem żałowałem, bo naprawdę widzę, że was ten list zmartwił, choć tylko na krótko, to teraz raduję się nie dlatego, żeście doznawali bólu, ale że ten ból przywiódł was z powrotem do Boga. Bo podeszliście do bólu na sposób Boży, tak, że nie doznaliście od nas żadnej krzywdy. Ból, do którego podejdzie się na sposób Boży, rodzi zwrócenie się od grzechu do Boga, co prowadzi do zbawienia. W tym zaś nie ma czego żałować. Lecz ból, do którego podejdzie się na sposób świata, rodzi tylko śmierć. Bo spójrzcie, co zrodziło się w was przez podejście do tego bólu na sposób Boży. Jaka gorliwa pilność, jaka żarliwość, żeby się oczyścić, jaki gniew i jaki lęk, jakie pragnienie, jaki zapał, jaka gotowość, aby wszystko naprawić. We wszystkim okazaliście się bez zarzutu w tej sprawie. Ja pozwoliłem sobie zestawić pewne wyrazy z różnych tłumaczeń tego wersetu, byśmy mogli tak popatrzeć szerzej na dobre rzeczy, które ból od Boga czyni w naszym życiu. To nasze tłumaczenie, z którego czytaliśmy, mówi: patrzcie, co ten wasz smutek według Boga sprawił. Ten komentarz, który przeczytaliśmy, mówi, że spójrzcie, co zrodziło się w was przez podejście do tego bólu na sposób Boży. Prawda? Czyli widzimy tutaj to, co Bóg sprawia w nas i też co my czynimy, kiedy chcemy podejść do tego Bożego smutku na sposób Boży. Jeszcze raz wymieńmy te cechy. Gorliwość, czy gorliwa pilność. W innym tłumaczeniu jest użyte słowa tęsknotę. Prawda? Dobra cecha. Widzicie, co ten Boży smutek w nas sprawia. Jeżeli naprawdę doprowadza nas do upamiętania się, do ustatkowania się, do naprawiania swojego życia, to zaczynamy być gorliwi dla Pana. Jakie uniewinnianie się, czyli żarliwość, żeby się oczyścić. Widzicie? Ten Boży smutek doprowadza nas do tego, że pragniemy się oczyszczać. Nie jesteśmy obojętni wobec tego, co Pan Jezus mówi do nas o pamiątce Wieczerzy Pańskiej. Chcemy się oczyszczać, bo chcemy stawać przed Nim czyści. Jakie oburzenie. W innych tłumaczeniach mamy gniew. Oburzenie na zło. Zobaczcie, w jaki sposób apostoł Paweł reagował na nieprawidłowości w zborze w Koryncie. Był oburzony, że aż napisał listy, w których wyraża to zaniepokojenie. My dzisiaj często machamy ręką na pewne rzeczy w naszym życiu, w Kościele. I po co się narażać? Jeżeli przychodzi do nas Bóg i wlewa w nasze życie swój smutek, swój żal, to jednym ze skutków jest oburzenie na zło. Przede wszystkim w moim życiu, ale też oburzenie na zło, które dzieje się w Kościele, w życiu braci i sióstr. Ale to nie jest oburzenie, które ma skutkować w tym, że zaczynamy wysyłać gromy i cierpkie słowa. Wiemy doskonale, że to oburzenie ma doprowadzić nas, czy tego drugiego człowieka, do tego samego, do upamiętania. Obawę, lęk, bojaźń Bożą. Do tego doprowadza nas smutek Boży. Zapał, prawda? Jestem zapalony do tego, by służyć Bogu. Do tego doprowadza nas upamiętanie. Karę, gotowość, aby wszystko naprawiać. Chcę wszystko naprawić. Jeżeli coś źle zrobiłem, chcę to naprawić. I Koryntianie okazali się pod każdym względem bez zarzutu. A więc wykonali zalecenia apostoła Pawła. Oczywiście z natchnienia Ducha Świętego. I też, bracia i siostry, jeżeli użyję tego słowa, dopadnie nas smutek od Boga, to cieszmy się. Bo On jest na krótko. On nic złego nam nie uczyni. Nie poniesiemy żadnej szkody, żadnego uszczerbku ani na duchu, ani na duszy, ani na ciele. Ale wyzwoli w nas te rzeczy, o których przed chwilą powiedziałem. Przykładem smutku, który pochodził od Boga, jest apostoł Piotr. Znamy apostoła Piotra. Chodził z Jezusem, czynił wielkie wyzwania. W pewnym momencie Pan Jezus mu powiedział: idź precz ode mnie, szatanie. Czy jak nowe tłumaczenie inaczej to wyraża, a ty pójdź za mną, kusicielu. Nie idź swoją drogą, nie idź swoimi wizjami, ale idź za mną. Później 3 razy zaparł się Pana Jezusa. Skutkiem tego było, że gorzko zapłakał nad sobą. Zaczął się naprawdę smucić. I kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, kiedy przyszedł do Piotra, to zaczął mu wyliczać. Chciałeś mnie odwieźć od pójścia do Jerozolimy. Zaparłeś mi się 3 razy. Tak? Nie. Absolutnie nie. Pan Jezus tego nie czynił. Jak spotkał się z Piotrem, końcówka Ewangelii Jana, zadał mu pytanie: Piotrze, czy ty mnie kochasz? I Piotr dalej w takiej sytuacji niepewności, bo z jednej strony gorzkie łzy, lały się z jego oczu, pokutował przed Panem, a z drugiej strony nie wiedział, jak Jezus zareaguje na jego postawę. A Jezus zadał mu to pytanie, czy ty mnie kochasz? I drugi raz zadał, i trzeci raz zadał to samo pytanie. I Piotr odpowiedział, ty wiesz, Panie, że ciebie miłuję. A Pan Jezus powiedział, pasz owieczki moje. I Piotr wysłuchał Pana Jezusa i był mu wierny od tej chwili. A więc Piotr wygrał. Wygrał ze smutkiem, wygrał z żalem, który miał, wygrał sam ze sobą. Nie uciekał przed Jezusem, kiedy go zobaczył. Ale Pan Jezus nie uczynił Piotrowi żadnego wyrzutu. Widzicie? Pan Jezus przychodzi do twojego, mojego życia, kiedy właśnie przeżywamy smutek od Boga i mówi, zadaje pytanie. Ja wiem, że popsułeś wiele rzeczy. Ja wiem, że nie tak stało się, jak ja i ty chciałeś, ale ja pytam ciebie, czy ty mnie miłujesz. Jeżeli mnie miłujesz, to wszystko będzie nowe. Wszystko się zdarzy, wszystko zostanie naprawione. Kiedy Izrael znajdował się w niewoli, przeżywał smutek od Boga. I prorok Jeremiasz mówi w ten sposób, w smutku pogrążony jest Juda, a w jego bramach lud omdlewa z wyczerpania, w żałobie pochylony jest ku ziemi, a krzyk Jeruzalemu wznosi się w górę. I 31 rozdział, 13 wiersz księgi proroka Jeremiasza. Wtedy Pan naradować się będzie z korowodu, także młodzi i starsi razem, ich żałobę odwrócę w wesele, pocieszę ich i rozweselę ich po smutku. Z jednej strony Jeremiasz pokazuje sytuację narodu izraelskiego, który jest pogrążony w smutku, a z drugiej strony prorokuje, że ten smutek od Boga przerodzi się w radość. Zawsze tak jest, że smutek, który pochodzi od Boga, w końcu przerodzi się w wielką, wielką radość. Może jeszcze jeden przykład. Psalm 42, pieśń pouczająca synów Koracha. Synowie Koracha to byli z pokolenia Lewiego, a więc służyli w świątyni, pomagali kapłanom. I kiedy Izrael był w niewoli, kiedy nie można było być w świątyni, oni tak wołali w psalmie 42. Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga. Łzy moje są mi chlebem we dnie i w nocy. Gdy mówią do mnie co dzień, gdzie jest Bóg Twój? Wspominam to z wielkim rozrzewnieniem, jak chodziłem w tłumie pielgrzymując do domu Bożego, wśród głosów radości i dziękczynienia tłumu świętującego. Czemu rozpaczasz duszę moja i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Dusza moja smuci się we mnie, dlatego wspominam Cię z krainy Jordanu i szczytów Hermonu i z gór Misar. Werset 10. Mówię do Boga, skało moja, dlaczego zapomniałeś o mnie? Dlaczego posępny chodzę, gdy trapi mnie nieprzyjaciel? Jest mi tak, jakby kruszono mi kości, gdy mnie lżą wrogowie moi, mówiąc do mnie co dzień, gdzie jest Bóg Twój. Czemu rozpaczasz duszo moja i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Również w psalmach 44, 46 również możemy czytać podobne wyznania. A więc z jednej strony wręcz fizyczny ból z powodu upadku państwa, z powodu odstępstwa, niemożności przebywania w Bożej świątyni, ale z drugiej strony nadzieja, że będzie dzień radosny, kiedy znowu będzie można w świątyni Bożej chwalić Boga. A więc podsumowując tę pierwszą część, smutek od Boga jest smutkiem właściwym, prawidłowym. Powinniśmy taki smutek przeżywać. Jeżeli taki smutek przeżywamy i Duch Święty mówi nam, że jest to od Boga, Nie żałujmy go. Jest to sygnał dla nas, że musimy coś zrobić, żeby powrócić do gorliwości, do pilności, do społeczności, do bycia aktywnym. Tak mówi Słowo Boże. Zgadzamy się? Przejdźmy teraz do smutku światowego, bo to jest to, z czym wierzący mają problem coraz większy. Nie uciekniemy od tego rodzaju smutku, bo on nas dopada w różnych sytuacjach. I pozwólcie, że tę część zacznę od przeczytania wiersza znalezionego w getcie żydowskim w Warszawie. Posłuchajcie, autor tego wiersza tak mówi: od jutra będę smutny, od jutra. Dzisiaj jednak będę szczęśliwy. Do czego służy smutek? Do czego? Dlatego, że wieje nieprzychylny wiatr. Dlaczego mam się dzisiaj martwić o jutro? Może jutro będzie wszystko jasne. Może jutro zabłyśnie już słońce i nie będzie żadnego powodu do smutku. Od jutra będę smutny, od jutra. Ale dzisiaj, dzisiaj będę szczęśliwy i powiem do każdego smutnego dnia: od jutra będę smutny, dzisiaj nie. Widzimy tutaj, że autor tego wiersza na pewno w bardzo trudnych sytuacjach, wiemy co działo się w getcie, ludzie, Żydzi umierali z głodu, byli też zdradzani, praktycznie codziennie mogli spodziewać się śmierci. I autor tego wiersza odsuwa smutek na kolejny dzień. Dzisiaj chce się radować w takiej sytuacji, w jakiej się znajduje. Nie chcę go przeżywać, bo może jutro już będzie wolny. Może jutro wszystko się stanie jasne. Może jutro sytuacja będzie inna. I to jest naturalna reakcja człowieka, że kiedy znajduje się, kiedy dopadnie go smutek, to on chce go odsunąć. Nie chce go przeżywać. Ale nie zawsze dajemy sobie z tym radę. A więc pozwólcie, że najpierw zdefiniujemy sobie, czym jest smutek. Smutek to jedna z emocji. Osoba odczuwająca smutek odbiera go najczęściej jako zjawisko negatywne, choć na przykład u pracocholików jest on nastrojem sprzyjającym pracy. Smutek jest jednym z głównych objawów depresji. Towarzyszy mu często rozdrażnienie, złość i tym podobnie. I reakcja na smutek zależy od osobowości danego człowieka. Niektórzy stają się osowiali, inni natomiast robią się nerwowi. Prawie zawsze odbija się on poczuciem zrezygnowania i bezsilności w kontaktach międzyludzkich. To uczucie jest nieraz ignorowane przez społeczeństwo. Ale długotrwały, nasilający się smutek może doprowadzić do depresji. Jest to okres, kiedy zdecydowanie maleje chęć do życia, ale często nie ma się nawet siły, żeby przerwać ten stan. Żeby go przerwać, potrzeba wiele wewnętrznej siły i czasem kogoś drugiego, aby w tym pomógł. To jest świeckie źródło, prawda? Ale to świeckie źródło zwraca uwagę na to, że trzeba wiele wewnętrznej motywacji, ale kogoś drugiego, aby w tym pomógł. Kogoś drugiego, aby w tym pomógł. Oczywiście świat tutaj mówi o profesjonalnej pomocy psychiatrów, psychologów i tak dalej. Natomiast my, ludzie wierzący, mamy Boga, do którego zawsze możemy się zwracać. Jakie są rodzaje smutku światowego? 7 przykładów. Smutek odrzucenia, braku miłości w relacji z najważniejszymi osobami, dzięki którym przyszliśmy na świat. Ten smutek uderza w podstawę egzystencji, w sens istnienia. Budzi wątpliwość dotyczącą własnej wartości, bycia osobą, podmiotem, kimś, kto zasługuje na szacunek i uczucia i dla kogo jest miejsce na tym świecie. Po drugie, smutek osamotnienia. Samotność jest częstym źródłem smutku. Również samotność przeżywana w życiu dorosłym. Ma się poczucie osamotnienia, izolacji, braku kontaktu ze światem, z innymi ludźmi. Ktoś może zupełnie dobrze funkcjonować w społeczeństwie. Wydawałoby się, że niczego nie powinno mu brakować. A tak naprawdę nie ma kontaktu z nikim. Nie może się otworzyć i to zaczyna mu przeszkadzać. Przeczuwa, że istnieje jakaś inna możliwość. Po trzecie, smutek związany z odczuwaniem przemijania i lękiem ze śmiercią. Smutek obecny w każdym człowieku, często spychany na peryferię świadomości. Po czwarte, smutek rozstania. Kiedy ktoś odchodzi od nas albo umiera, a to, co wydawało się wieczne, ważne i decydujące o naszym życiu, nagle znika, to smutek rozstania nieprzeżytego albo smutek niezgody na przemijania. Po piąte, smutek zniewolenia czy owładnięcia. Smutek osoby, która ma poczucie, że całkowicie oddała się czemuś lub komuś, osobie, ideologii, organizacji, czemukolwiek. Przeżywa poczucie zniewolenia, klaustrofobii, nieujawnionego buntu przeciwko temu, co się z nią dzieje. Przywiązanie tego typu jest z reguły próbą poradzenia sobie z którymś z trzech podstawowych smutków. Braku miłości, braku poczucia, ja lub lęku przed śmiercią i przemijaniem. Po szóste, smutek wyrzutów sumienia. Kiedy ktoś żyje w niezgodzie z własnym sumieniem czy systemem wartości i widzi to, a gorzej jeszcze, gdy nie widzi, cały tłumiony bunt i wyrzuty sumienia mogą ujawnić się wtedy w formie urojeń, lęków lub depresji. I po siódme, smutek związany z poczuciem krzywdy, kiedy ktoś odczuwa ból z powodu oskarżeń, pomówień, niewłaściwej oceny jego intencji. To znowu są źródła świeckie. Abyśmy mogli popatrzeć, jakiego rodzaju smutek światowy nas dotyka. Więc smutek odrzucenia, osamotnienia, smutek związany z odczuwaniem przemijania, lękiem przed śmiercią, rozstania, smutek zniewolenia, smutek wyrzutów sumienia i smutek związany z poczuciem krzywdy. W Biblii mamy przykład człowieka, który przegrał ze smutkiem. Jest to Judasz. Jest to Judasz. Tak jak Piotr wygrał, tak Judasz przegrał. Ewangelia Mateusza, rozdział 27. Wtedy Judasz, który go zdradził, widząc, że został skazany, żałował tego, zwrócił 30 srebrników arcykapłanom oraz starszym i rzekł: zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną. A więc widzimy, że pierwsza część jest to smutek Boży. Prawda? Smutek od Boga. No bo mówi: zgrzeszyłem. Oddał te pieniądze. Ale w momencie, kiedy arcykapłani powiedzieli takie słowa: cóż nam do tego, ty patrz swego, ten smutek przerodził się w smutek światowy. Wtedy rzucił srebrniki do świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się. Oczywiście podłoże tego smutku było też i diabelskie, bo wiemy, że serce Judasza omotał diabeł. On był pod wpływem mocy ciemności, mocy demonicznych. Ale była iskierka nadziei, prawda? Kiedy on zrozumiał swój błąd, wtedy mógł przeżyć odnowę swojego życia. Prawda? Ale to ludzie, to faryzeusze w świątyni dobili go, można tak powiedzieć. I on nie mógł sobie z tym poradzić. Piotr sobie poradził. Nie dopuścił do tego, by ten smutek od Boga przerodził się w smutek światowy. Że się załamał, że usiadł, powiedział: nic nie będę robił. Chociaż były takie przesłanki. Mówię: pójdę łowić ryby. Prawda? Wracam do starego życia. Ale kiedy Jezus przyszedł do niego, to on wygrał. Natomiast Judasz przegrał. W zależności od rodzaju i intensywności przeżywania smutku światowego można i trzeba różnie oddziaływać na siebie. Z jednej strony Bóg chce oddziaływać, ale z drugiej strony my mamy na siebie oddziaływać. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 12, wersecie 15 napisał tak: weselcie się z weselącymi, płaczcie z płaczącymi. A więc mówi tutaj o tym, że my mamy być wyczuleni na siebie nawzajem. Oczywiście my jako ludzie wierzący mamy też taką skłonność, żeby zawsze skupiać się wokół tych, którzy przeżywają radość. No bo możemy czegoś ciekawego się dowiedzieć. Czemu ty tak się cieszysz dzisiaj? Powiedz, czemu taką radość przeżywam? Natomiast trudniej jest nam podejść do kogoś, kto przeżywa smutek, usiąść koło niego, objąć go ramieniem i powiedzieć: pozwól, że posmucę się z tobą. A po co mamy smucić się z drugą osobą? Po to, żeby ona się otworzyła i powiedziała o swoim smutku. Wystarczy czasami tylko powiedzieć o tym, co przeżywamy. Powiedzieć, żeby to z nas wyszło. Bo wiemy, że ktoś to usłyszy. I wtedy mamy już jakąś odskocznię, by zacząć kierować nasze myśli do Pana. By nie poddać się temu światowemu smutkowi, żeby on nas nie zniszczył. Bo czytaliśmy o tym, że światowy smutek może doprowadzić do śmierci. I może doprowadzić do śmierci duchowej, a jak doprowadzi do śmierci duchowej, to i może doprowadzić do śmierci fizycznej. Kiedy następnym etapem jest depresja. A więc ważne jest to, abyśmy rozpoznali, jakiego rodzaju smutek przeżywamy. Jeżeli to jest smutek od Boga, to naprawdę trzeba się z tego powodu rozradować, bo dobre rzeczy przyjdą do naszego życia. Kiedy załatwimy wszystko tak, jak Duch Święty będzie nam poddawał. A jeżeli jest to smutek spowodowany, smutek światowy spowodowany tymi rzeczami, o których mówiliśmy, bo przecież nie unikamy. Mamy wśród nas osoby starsze w naszych rodzinach i widzimy, jak na przykład gasną i przeżywamy z tego powodu ten smutek. Znajdujemy się w różnych sytuacjach w pracy. Często jesteśmy oskarżani, pomawiani o rzeczy, których nie zrobiliśmy. Albo zrobiliśmy zupełnie w innym przekonaniu, a zostało to zupełnie inaczej odebrane. I często zaczyna nas to trapić, zaczyna nas to dołować, zaczyna nas to niszczyć. Jeżeli nie poradzimy sobie z tym zgodnie z wolą Bożą, zgodnie ze Słowem Bożym, to możemy zginąć. Krótkie podsumowanie tej części. Smutek nie z Boga, polegający po prostu na odczuwaniu smutku czy doświadczaniu bólu, sam w sobie jest bez wartości. W jego centrum stoi ja, a nie Bóg albo inni pokrzywdzeni. Taki smutek prowadzi do nienawiści do samego siebie, użalania się nad sobą, przygnębienia, rozpaczy i śmierci. Smutek Boży natomiast wiedzie do pokuty, zwrócenia się od grzechu do Boga, naprawienia krzywd i mocnego postanowienia, że będzie się postępować sprawiedliwie. Boga nie interesuje samo uczucie przykrości za popełniony grzech, lecz stanowcze odwrócenie się od tego grzechu i niepopełnianie go ponownie w obliczu podobnej pokusy. Rozumiemy? Czy jeszcze raz przeczytać? Przeczytam wam teraz pewien list. Często słyszę, że prawdziwy człowiek wierzący jest radosny, uśmiechnięty. Ja jestem przeciwieństwem. Spokojna, zbyt poważna, nigdy nie umiem powiedzieć czegoś zabawnego. Zamyślam się i smuci mnie życie, ludzie, świat. Nie umiem się cieszyć. Czasami mam wrażenie, że życie jest smutne, bo takie musi być. Nie odzywam się w rozmowach niepytana. Wolę milczeć i słuchać. Taki cichy wilk stepowy. Ludzie wokół są pełni entuzjazmu, ochoty do działania. Wręcz zarażają innych radością. Tak czynią ludzie wierzący, o silnej wierze i psychice. Ja jestem słaba. Chora psychicznie? Czy ja jestem normalna? Czy wszyscy ludzie muszą być szczęśliwi, radośni, tryskający humorem i optymizmem? We mnie jest tylko smutek. Nie cieszę się z niczego. Nie umiem nawet się już śmiać. Nie wiem, co mam zrobić. Życie takie jak teraz to piekło. Nie potrafię tam żyć. Myślę o śmierci jako o zakończeniu tego. I posłuchajcie teraz odpowiedzi. Witam serdecznie. Ja myślę, że to dobrze, że jesteś poważna i smutna. Oczywiście smutek nie jest rzeczą przyjemną, ale często jest objawem mądrości, bogobojności i sprawiedliwości. Król Dawid był bardzo bogobojny i najbardziej miłował Boga ze wszystkich przykładów biblijnych. On napisał wiele psalmów. W wielu psalmach król Dawid pisze o swoim smutku i o swoim cierpieniu duchowym. Dusza moja zalewa się łzami ze smutku. Podźwignij mnie słowem swoim. Smutek i cierpienie więc nie zawsze jest rzeczą złą. ale wręcz świadczącą o dobrym, wrażliwym sercu. Podam Ci kilka wersetów biblijnych, które mówią o smutku jako o rzeczy dobrej i często więc koniecznej na drodze życia, wiodącego do nawrócenia i do zbawienia. Lepsze jest dobre imię niż wonne olejki, a dzień śmierci niż dzień urodzenia. Lepiej jest iść do domu żałoby niż do domu wesela, bo w tamtym jest koniec każdego człowieka i człowiek żyjący bierze to sobie do serca. Lepszy jest smutek niż śmiech, bo przy smutnym obliczu serce jest dobre. Serce mędrców jest w domu żałoby, a serce głupców w domu wesela. Lepiej jest słuchać karcenia przez mędrca niż słuchać pochwały ze strony głupców. Z kaznodziei Salomona. Wiemy, jaka to księga. Pan Jezus powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat będzie się weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek was zamieni się w radość. I tu jeszcze jest wiele innych wersetów. Ale może jeszcze przeczytam fragment odpowiedzi. Wiesz, ja jeszcze o wiele za mało o tobie wiem, ale już z tych kilku słów sądzę, widzę, że nie wszystko, co czujesz, to smutek, i nie wszyscy smutek, który czujesz, jest światowy. Po pierwsze, smutek twój nie jest smutkiem światowym, skoro szukasz odpowiedzi u Boga na takich stronach jak moja, a tym bardziej przy smutku światowym nie szukałabyś pojednania z Bogiem. No i tu jeszcze są dalsze wyjaśnienia, może tylko jeszcze jedno zdanie przeczytam. Smutek światowy nie troszczy się o sens i sprawiedliwość Bożą, ale troszczy się o to, co się człowiekowi od życia należy. Jeżeli smutek trwa długo lub często powtarza się, to może to doprowadzić do depresji. A to już jest bardzo ciężki stan. I czym się objawia ta depresja światowa? Objawia się tym, że człowiek wini innych za swoje niepowodzenia i nawet popełnione błędy i grzechy. Czuje się pokrzywdzony przez los i uważa Boga za niesprawiedliwego. Popada on w depresję, dlatego że samolubność jego nie jest nasycona i nie jest usatysfakcjonowana. Pragnie on zawsze więcej, aniżeli ma. I niezadowolenie z życia wpędza go w depresję. Taki człowiek odrzucił głos sumienia i albo wpadnie w alkoholizm lub narkomanię, albo szukać będzie pomocy u lekarza i odda się lekom psychotropowym, zażywając na przykład leki antydepresyjne. To jest ucieczka od rzeczywistości i od głosu sumienia. Ale też znalazłem coś, co nazywa się pozytywną depresją duchową, czyli to jest ten smutek od Boga. Jeżeli człowiek popadnie w pozytywną depresję duchową z powodu grzechów i nałogów, to dlatego, że jego głos sumienia go dręczy. Czuje się, że jest bezwartościowy, nędzny, niegodny, ale ten stan jest konieczny do nawrócenia. Dlatego nazywam to depresją pozytywną. Kto pokornie szukać będzie woli i pomocy Bożej, tego sam Bóg wyleczy z tej depresji. Człowiek nie podejmie się drogi oczyszczającej, jeżeli najpierw nie popadnie w pozytywną depresję duchową, czyli głębokie wyrzuty sumienia. Ta depresja objawia się tym, że człowiek traci zainteresowanie i zapał do spraw światowych, we wszystkim dostrzega zło, szczególnie co do własnego życia i postępowania, wini samego siebie i szuka pomocy u Boga. To jednak jest bardzo trudne, bo pokusa szatańska będzie mu podpowiadać, że Bóg go odrzucił za popełnione grzechy, co nie jest prawdą. Jeżeli więc człowiek upokorzy się w modlitwie i wytrwale w modlitwie będzie prosił Boga o pomoc, to Bóg na pewno go wysłucha i z tego okropnego stanu wyprowadzi. I teraz kilka przykładów biblijnych osób, które popadły w stan wielkiego smutku i depresji. Pierwszą osobą to jest Jonasz. A więc czwarty rozdział Księgi Jonasza, jest to ostatni rozdział, możemy tam przeczytać końcówkę historii. To już jest po tym, jak Jonasz się ustatkował, w tym sensie, że już został w sposób cudowny uratowany z wnętrza wielkiej ryby. Już zwiastował Ewangelię w Niniwie. Niniwa pokutowała. I z powodu tego, że Niniwa pokutowała, Jonasz wpadł w wielką depresję. Czytajmy od wersetu 5. Potem Jonasz wyszedł z miasta i zamieszkał na wschód od miasta. I zrobił sobie tam szałas. I usiadł w jego cieniu, aby zobaczyć, co będzie dziać się w mieście. O, on tak sobie teraz z oddali popatrzy na tą Niniwę pokutującą. Tam ludzie płaczą, pokutują, wołają: Boże, zmiłuj się nade mną. Przeżywają pozytywną depresję duchową. Prowadzi ich to do upamiętania. Jonasz sobie siedzi pod drzewem i patrzy. A dobry Bóg, żeby mu nie było za gorąco, wyznaczył krzew rycynowy, aby wyrósł nad Jonaszem, dawał cień jego głowie, osłaniał go przed grożącym mu nieszczęściem, czyli udarem słonecznym. I Jonasz radował się bardzo z tego krzewu rycynowego. Zobaczcie, z czego radował się Jonasz. Nie z pokutującej Niniwy, ale z tego, że ma cień nad głową. No i Bóg to zobaczył. Zobaczył jego serce, prawda, że chłopisko nie raduje się z tego, z czego trzeba. No. Każdy ewangelista raduje się z ludzi, którzy pokutują. No całe miasto pokutowało. A on sobie poszedł, usiadł, Bóg dał mu krzew i on się tylko z tego ratuje. Nieważne. Nieważna Niniwa. No więc Bóg musiał coś zrobić. Lecz nazajutrz z pojawieniem się zorzy wyznaczył Bóg robaka, który podgryzł krzew rycynowy, także usechł. Właśnie wczoraj oglądałem taki program, czy to było w wiadomościach, że teraz dęby mają bardzo ciężko, bo jest taki szkodnik, nie pamiętam jego nazwy, co podgryza, najpierw wyczuwa, że ten dąb zaczyna być chory i słaby i zaczyna go tak ogryzać dookoła, pod korą, że odcina dopływ soków od korzenia i po prostu dęby umierają i nie ma siły. Po prostu dęby trzeba wycinać i wywozić z lasu. Te, które są zarażone. No więc Bóg wyznaczył robaka, który podgryzł krzew rycynowy, także usechł. A gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg suchy wiatr wschodni i słońce prażyło głowę Jonasza. No widzicie. Także omdlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc: lepiej mi umrzeć niż żyć. Wielki smutek. Ostatnie stadium depresji, jeżeli człowiek życzy sobie śmierci. I wtedy Bóg rzekł do Jonasza: czy to słuszne tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? A ten odpowiedział: słusznie jestem zagniewany i to na śmierć. No, widzicie, zupełnie no, zmysły. Pomyliło mu się już wszystko. A Pan rzekł: ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś. Wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął, a ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła. Zobaczcie, to jest wielka lekcja dla nas. My też często znajdujemy się w takich różnych sytuacjach, że całym naszym życiem staje się ten krzew rycynowy. Już nie widzimy nic innego. Jest tylko ja i pewna przeszkoda. Był cień, nie ma cienia. I co ja teraz zrobię? Prawda, jest to tylko przykład pewnych rzeczy naszego własnego ja, naszego świata. Jeżeli nie jest tak, jak my chcemy, to jesteśmy gotowi życzyć sobie śmierci. Życzyć sobie różnych rzeczy. I w takiej sytuacji przychodzi Bóg. Bo Bóg przychodzi do swoich dzieci. I zaczyna tłumaczyć. Żeby to, że ten krzew wyrósł jednego dnia i usnął, to jest po to, żebyś zrozumiał, że są rzeczy większe, wartościowsze, niż to, żeby cię w twoją główkę nie prażyło. Całe miasto, 120 tysięcy osób pokutuje. Tyle tam ludzi jest. I Bóg jeszcze mówi: jeszcze bydło. Taki jest Bóg. Nie tylko ludzie, ale i bydło. Bo bydło jest potrzebne. Mleko, mięso. Prawda? Taki jest Bóg. Przyszedł do Jonasza i mu wytłumaczył. Ja wierzę w to, że Jonasz wtedy przejrzał. No, no rzeczywiście, jaki jestem nierozsądny. Jaki ja mam powód? Zobaczcie, w takich sytuacjach, kiedy własne ja, moje życie staje się najważniejsze, jakiś jeden epizod z mojego życia, to już nawet to, że Ewangelia jest w całym mieście głoszona, że jest przebudzenie, nie jest to ważne. Bo mnie boli paluszek. Bo mnie boli główka. Bo ja się pokłóciłem z żoną. Bo dziecko mi odburknęło. I ten, nie pójdę na nabożeństwo, nie będę brał w niczym udziału, bo nie jest po mojej myśli, nie? A Bóg mówi, chłopie, kobieto, popatrz szerzej. Są ludzie, którzy nie wiedzą, co prawe, co lewe, nie wiedzą, co dobre, co złe, nie znają Ewangelii, są nienawróceni. A ty się takim szczegółem bawisz. To jest dla ciebie całe życie? Jeżeli to zrozumiemy, jeżeli to pojmiemy, to jest to krok do wyjścia z depresji. Jeżeli zrozumiemy wolę Bożą. Bo Bóg mówi, drogi moje to nie drogi wasze. Myśli moje to nie myśli wasze. A my myślimy, że nasze myśli to są myśli Boże. Nasz świat to jest Boży świat. Drogą do wyjścia właśnie z takiej sytuacji jest zrozumienie woli Bożej. I podążanie za wolą Bożą. Jest to śmieszna historia, humorystyczna. Od samego początku, prawda, zbuntowany Jonasz, Bóg sobie go upodobał, prawda, nie mógł jakiegoś pokornego sługi znaleźć, by ten ewangelizował, ale Bóg wybrał jego, chlubnego Jonasza, bo mu zależało też i na Jonaszu, na nim samym, by on się zmienił. Inny przykład, Eliasz, drugi przykład, prawda, prorok Eliasz, zwycięzca na górze Karmel, pogromca 400 proroków Baala, których własnoręcznie zabił. Przestraszył się groźby kobiety, groźby Izabel, która powiedziała, że zabije go. Powiedziała tak, jest to 19 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej, drugi werset. To niechaj uczynią bogowie, niechaj to sprawią, że jutro o tym samym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. Zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić życie swoje. Przyszedł do Beerszeby, która należy do Judy i tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc, dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż ojcowie moi. Wielka depresja. Wielka depresja. Porównał się ze swoimi ojcami. Na pewno ma negatywne wspomnienia ze swojego dzieciństwa, z okresu dorastania. Mówi, ja jestem taki sam, jak moi ojcowie. Już nie pamięta tego, jaki był, kiedy Bóg go używał. Przestraszył się słów królowej i życzył sobie śmierci. Jak myślicie, co dzieje się dalej? Umarł tam Eliasz? Bóg posłał anioła, dał mu wody, dał mu chleba. To też jest ma wymiar symboliczny, prawda? Chleb, Słowo Boże, woda, Duch Święty. I mówi, idź. Tylko tyle. A on mówi, zaczyna się tłumaczyć, ja zostałem tylko sam. Mówi, nie. A nie mówi, nie. Pan ma jeszcze 3000 proroków, którzy zostali w Izraelu. Idź dalej i czyń wolę moją. Eliasz wstał i poszedł. Widzicie, znowu przyszedł Bóg i dał bardzo proste rzeczy. Posiłek i kazał tylko idź. Tak czyni Bóg, kiedy znajdujemy się w takiej trudnej chwili, kiedy przeżywamy straszny smutek, depresję, kiedy napełnia nas lęk i strach. Przychodzi Bóg i mówi, weź Słowo Boże, napełnij się Duchem Świętym, idź do zboru na przykład. Idź na grupę. Nie zamykaj się, nie zostawaj sam. Stan depresji ma do siebie to, że odpychamy od siebie wszystkich, zamykamy się w czterech ścianach, nie chcemy nikogo widzieć. Prawda? Taka jest droga. Natomiast Boże działanie jest odwrotne. Najpierw weź Słowo Boże, weź wodę, napełnij się Duchem Świętym, potem idź tam, gdzie możesz dalej poddawać się odnowie. Pan Jezus mówił, błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni pocieszeni będą. To są słowa Pana Jezusa, prawda? A więc jest pewne błogosławieństwo, kiedy znajdujemy się w chwili, w sytuacji smutku, bo przyjdzie pocieszenie. Jest to mowa o tym, co, o czym możemy później czytać w listach apostoła Piotra, prawda, że stan smutku ma nas wzmacniać. W życiu człowieka wierzącego stany, które przeżywamy, stany smutku, bólu, zranień, mają nas wzmocnić. Pan Jezus sam przeżywał niejednokrotnie smutek. Pamiętacie historię, kiedy Łazarz umarł? Tam jest napisane dwa razy, że Pan Jezus rozrzewnił się i raz, że zapłakał. Zobaczcie. Przecież Jezus wiedział, że Łazarz powstanie z grobu. Bo powiedział, że on nie umarł, tylko śpi. I specjalnie zwlekał z tym, żeby okazać Bożą chwałę, żeby ten cud się zdarzył. Bo po tym cudzie wielu Żydów w niego uwierzyło. No to po coż on płakał, skoro wiedział, że Łazarz wstanie z grobu? By pokazać nam, że też ma uczucia. Że też przeżywa wszystko to, co każdy z nas. Że nas rozumie. Bo od różnego rodzaju smutków w naszym życiu nie uciekniemy. Będziemy je przeżywać. I problem nie jest, że smutek nas dopadnie, tylko w jaki sposób my sobie z tym radzimy dzięki pomocy Bożej. I Pan Jezus sam rozrzewnił się, zapłakał. Zapłakał nad Łazarzem, zrobiło mu się szkoda tych ludzi, rodziny Łazarza. A Getsemane. Ewangelia Mateusza 26. 36, 37. Czytamy tam. Wziął z sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych i począł się smucić i trwożyć. Wtedy mówi do nich: smętna jest dusza moja aż do śmierci. Pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Apostołowie posnęli ze smutku. Widzicie? Sam Jezus się trwożył i smucił aż do śmierci. To nie był smutek po nawróceniu Jezusa przecież, prawda? Był to smutek, żal przed śmiercią. Wielka walka. Apostoł Paweł nosił w swoim sercu też pewnego rodzaju smutek. Ale był to smutek Boży, bo nie smucił się z powodu swojej sytuacji, bo mówi: ja mogę zginąć. Moje życie jest nieważne. Jestem gotowy w każdej sytuacji zginąć. Ale nosił smutek w swoim sercu za Izraela. List do Rzymian 9, 2. Mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu swoim, albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała. Także przeżywał smutek z powodu sytuacji w zborach, na przykład w zborze w Koryncie. Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie troska o wszystkie zbory. Też przeżywał smutek z powodu choroby jego współpracowników. Widzicie, to jest właśnie przykład tego, jak radować się z radującymi i smucić się ze smucącymi w życiu apostoła Pawła. Filipian 2,27. Bo rzeczywiście chorował tak, jest to mowa o Epafrodycie, że był bliski śmierci, ale Bóg zmiłował się nad nim, nie tylko nad nim, lecz i nade mną, abym nie miał smutku za smutkiem. Widzicie? Przeczytam wam teraz bajkę. Mogę? Macie jeszcze chwilkę czasu? Nie wyjdziecie w trakcie? Zbliżamy się do końca, także posłuchajcie jeszcze bajki i na koniec kilka wersetów ze Słowa Bożego. Bajka o zasmuconym smutku. Po piaszczystej drodze szła niziutka staruszka. Chociaż była już bardzo stara, to jednak szła tanecznym krokiem. A uśmiech na jej twarzy był tak promienny, jak uśmiech młodej, szczęśliwej dziewczyny. Nagle dostrzegła przed sobą jakąś postać. Na drodze ktoś siedział, ale był tak skulony, że prawie zlewał się z piaskiem. Staruszka zatrzymała się, nachyliła nad niemal bez, cielesną istotą i zapytała, kim jesteś? Ciężkie powieki z trudem odsłoniły zmęczone oczy, a blade wargi wyszeptały, ja? Nazywają mnie smutkiem. A, smutek, zawołała staruszka z taką radością, jakby spotkała dobrego znajomego. Znasz mnie? Zawołał smutek niedowierzająco. Oczywiście, przecież nie jeden raz towarzyszyłeś mi w mojej wędrówce. Tak sądzisz? Zdziwił się smutek. To dlaczego nie uciekasz przede mną? Nie boisz się? A dlaczego miałabym przed tobą uciekać, mój miły? Przecież dobrze wiesz, że potrafisz dogonić każdego, kto przed tobą ucieka. Ale powiedz mi proszę, dlaczego jesteś taki markotny? Ja jestem smutny, odpowiedział smutek łamiącym się głosem. Staruszka usiadła obok niego. Smutny jesteś, powiedziała i ze zrozumieniem pokiwała głową. A co cię tak bardzo zasmuciło? Smutek westchnął głęboko. Czy rzeczywiście spotkał kogoś, kto będzie chciał go wysłuchać? Ile razy już o tym marzył? Ach, wiesz, zaczął powoli i z namysłem. Najgorsze jest to, że nikt mnie nie lubi. Jestem stworzony po to, by spotykać się z ludźmi, towarzyszyć im przez pewien czas. Ale gdy tylko do nich przyjdę, oni wzdrygają się z obrzydzeniem. Boją się mnie jak morowej zarazy. I znowu westchnął. Wiesz, ludzie wynaleźli tyle sposobów, żeby mnie odpędzić. Mówią, tralalala, życie jest wesołe, trzeba się śmiać. Ich fałszywy śmiech jest przyczyną wrzodów żołądka i duszności. Mówią, co nie zabije, to wzmocni. I doznają zawału. Mówią, trzeba tylko umieć się rozerwać. I rozrywają to, co nigdy nie powinno być rozerwane. Mówią, tylko słabi płaczą i zalewają się potokiem łez. Albo odurzają się alkoholem i narkotykami, byleby tylko nie czuć mojej obecności. Masz rację, powiedziała staruszka. Ja też często widuję takich ludzi. Smutek jeszcze bardziej się skurczył. Przecież ja tylko chcę pomóc każdemu człowiekowi. Wtedy, gdy jestem przy nim, może spotkać się sam ze sobą. Ja jedynie pomagam zbudować gniazdko, w którym może leczyć swoje rany. Smutny człowiek jest tak bardzo wrażliwy. Niejedno jego cierpienie podobne jest do źle zagojonej rany, która co pewien czas się otwiera. A jak to boli? Przecież wiesz, że dopiero wtedy, gdy człowiek pogodzi się ze smutkiem i wypłacze wszystkie wstrzymywane łzy, może naprawdę wyleczyć swoje rany. Ale ludzie nie chcą, żebym im pomagał. Wolą zasłaniać swoje blizny fałszywym uśmiechem albo zakładać gruby pancerz zgorzknienia. Smutek zamilkł. Po jego smutnej twarzy popłynęły łzy. Najpierw pojedyncze, potem zaczęło ich przybywać, aż wreszcie zaniósł się nieutulonym płaczem. Staruszka serdecznie go objęła, przytuliła go do siebie. Płacz, płacz, smutku, wyszeptała czule. Musisz teraz odpocząć, by potem znowu nabrać sił. Ale nie powinieneś już tak dalej wędrować sam. Będę ci zawsze towarzyszyć. A w moim towarzystwie zniechęcenie już nigdy cię nie pokona. Smutek nagle przestał płakać. Wyprostował się ze zdumieniem, spojrzał na swoją nową towarzyszkę. Ale kim ty właściwie jesteś? Ja? Zapytała figlarnie staruszka, uśmiechając się przy tym tak beztrosko jak małe dziecko. Ja jestem nadzieja. I pozwólcie, że na koniec o tej nadziei, bo jest jeden przykład w Słowie Bożym, który bardzo mocno właśnie akcentuje potrzebę nadziei właśnie w sytuacji smutku. List do Rzymian, 4 rozdział, od wersetu 18. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano. Takie będzie potomstwo twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat, oraz obumarłe łono Sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A nie napisano tego, żeby mu poczytano tylko ze względu na niego, ale ze względu na nas, którym ma to być poczytane. I którzy wierzymy w Tego, który wzbudził Jezusa Pana naszego z martwych, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Jest to przykład starego Abrahama, który mając 85 lat uwierzył, że ma opuścić swoją ziemię, udać się do nowej ziemi, Uwierzył w to, że stanie się ojcem wielu narodów i obietnica ta została powtórzona kilkakrotnie. Izaak urodził się, kiedy Abraham miał 100 lat, a więc długo musiał czekać i miał wszelkie naturalne przesłanki, by nawet jeżeli wyszedł ze swojej ziemi, to w czasie tylu lat zwątpić. Sara stara, bezpłodna, Bóg coś obiecuje, w obcej ziemi. Błogosławieństwo materialne tak, ale nie może dogadać się z Lotem. Też trudno w pewnych momentach dogadać się z Sarą. I mógł zwątpić, mógł zapaść naprawdę w depresję. Boże, Ty coś naobiecywałeś, ale wszystko mówi o tym, że to jest niemożliwe. Ale wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył. I ta wiara towarzyszyła mu do końca swoich chwil. I nie zachwiał się w wierze, widząc swoją Sarę, jej obumarłe łono. Nie zwątpił. Nie zwątpił w obietnicę Bożą. Ale wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. Widzicie, to jest klucz do walki właśnie ze smutkiem. Kiedy towarzyszy nam staruszka nadzieja. Kiedy przeżywamy smutek, mamy nie wątpić, mamy nie patrzeć na okoliczności, które nas mogą dobić jeszcze bardziej. Ale mamy wzmocnić naszą wiarę. Przyjmując chleb i wodę, tak jak Eliasz na pustyni. Czyli Słowo Boże i Ducha Świętego. I co? Oddał chwałę Bogu. Zacząć oddawać Bogu chwałę w tej sytuacji. Zacząć Boga wielbić. I to spowoduje to, że będziemy mieli pewność, że Bóg to zmieni. Że Bóg zmieni naszą sytuację. To zostało napisane, tak czytaliśmy, nie ze względu na Abrahama, ale ze względu na nas, którzy wierzymy w Tego, który został wzbudzony z martwych, Pana Jezusa Chrystusa. Na nas to zostało napisane. Żebyśmy my właśnie w takich sytuacjach smutku, który przeżywamy, byli wzmocnieni nadzieją i mieli nadzieję wbrew nadziei. Kiedy wszystko się wali, kiedy wszystko jest inaczej, kiedy nasze fizyczne oczy i umysł wszystko mówi nie, nie da rady, tak jest, nie ma zwycięstwa, to mamy właśnie wzmocnić naszą wiarę i dojść do zwycięstwa. 1 Piotra 1, 6, 7. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wasza wiara okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy objawi się Jezus Chrystus. 1 Piotra 5 rozdział. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jako lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. I wiele, wiele różnych wersetów można by tu przytaczać, które mogą być pomocne w walce ze smutkiem, by on nas nie zniszczył i nie zabił. Objawienie 21:4. Otrze wszelkie łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. To jest ta nadzieja, że w niebie, w Nowym Jeruzalem, tam już nie będzie smutku. Tam będzie miejsce wielkiej, wielkiej radości. I smutek nie trwa wiecznie. Psalm 30, wiersz 6. Jeśli nawet płacze człowiek wieczorem, ranek przywraca mu radość. Pamiętajmy o tym, że to są rzeczy, które przeżywamy. I te rzeczy mają wzmacniać nasz charakter. Mają nas wzmacniać. Mają doprowadzać nas do bliskości, do relacji z naszym Panem. Bo jeżeli popadniemy w stan smutku, marazmu, apatii, depresji, to nasza misja Kościoła jest zagrożona. Bo ludzie mają to w świecie. My oczywiście pewne rzeczy przeżywamy, bo żyjemy w świecie. Stykamy się z różnymi sytuacjami, problemami. Ale to nie ma nas zniszczyć. Smutek nie ma nas zniszczyć. My mamy nad nim zwyciężyć, biorąc za przykład świadectwo Abrahama. Wielu mężów Bożych doświadczało i doświadcza smutku, doświadcza cierpień. A więc to słowo niech będzie słowem zachęty dla nas wszystkich, bo wszyscy przeżywamy różnego rodzaju smutki. Abyśmy umieli stanąć w obliczu takiej sytuacji i wygrać, tak jak wygrał Abraham, bo Bóg będzie przychodził do nas w takiej chwili, nie odpychajmy Go. Bóg będzie posyłał aniołów, będzie posyłał braci i sióstr, by w takich sytuacjach nam pomagać. Nie odpychajmy Bożej pomocy, bo Bóg chce nam w takich sytuacjach pomóc i chce przez nas, i chce przez takie sytuacje nas czegoś nauczyć. Amen.